Przystanek Kultura.
Budżety dopięte na ostatni guzik, nominacje dyrektorskie wręczone, plany repertuarowe opracowane. Powoli rozkręca się kolejny sezon artystyczny. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. Zapraszam na pierwszy po wakacjach Przystanek Kultura, w którym opowiemy o tym, jakie propozycje przygotowały na najbliższy sezon instytucje kulturalne w Wielkopolsce. Czekają nas nie tylko premiery teatralne, koncerty, rezydencje artystyczne i ciekawe wystawy, ale także procesy sądowe z literaturą w tle. Być może będzie ciekawie, a być może nudno. Tego na razie nikt nie wie.
Siempre que te pregunto, que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado. Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando, por lo que más tú quieras. Hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.
Przystanek Kultura.
Zawsze, gdy cię pytam co, kiedy, jak i gdzie, ty po prostu odpowiadasz być może, gdzieś, kiedyś, po coś, być może, być może. Nat King Cole czuje się trochę zirytowany. My zaczynamy nowy sezon kulturalny bardziej spokojni, bo na szczęście mniej więcej wiemy, co nas czeka. I opowiemy o tym z Martyną Nicińską. Dzień dobry.
Dzień dobry. Wiele nas czeka, ale jedno na pewno nas ominie. Festiwal Transatlantyk odpływa z Poznania do Łodzi. Zacumuje tam na kolejne 4 lata z ogromną dotacją od miasta i wsparciem sponsora PGNiG. W tym roku miasto dla porównania Miasto Poznań przeznaczyło na zorganizowanie festiwalu filmowego nieco ponad 1,5 miliona złotych. Być może stolica Wielkopolski ma inne potrzeby, może zostałem potraktowany jako najeźdźca, choć jestem poznaniakiem, zastanawiał się na pożegnalnej konferencji prasowej dyrektor Jan A.P. Kaczmarek. Z ciężkim sercem rozstaje się z Poznaniem i nie zapomina o tym, co dobrego wydarzyło się przez 5 lat w Wielkopolsce.
Silniejszy niż żal jest wdzięczność miastu za to, że stworzyło warunki do tego, że festiwal powstał. Ogromna radość ze spotkania z publicznością. Zdecydowanie górują pozytywne emocje. Zawsze w kulturze, zwłaszcza spotkanie z owocnego, obie strony widzą w tym wartość. I ja byłem pewien, że festiwal wnosi w miasto dużą wartość i na pewno dla części miasta, dużej części, tak było. A na pewno też byli ludzie, którzy nie widzieli tej wartości w takim stopniu i ja to też muszę uszanować i szukać klimatu, który jest dla nas życzliwy. Łódź zaproponowała nam w pierwszym roku budżet w wysokości 4,5 miliona złotych, plus z ich inicjatywy pojawił się tytularny sponsor, po raz pierwszy tytularny sponsor PGNiG. To razem buduje taki już wymiar finansowy naszej działalności, że stajemy się największym festiwalem w Polsce, jeśli chodzi o potencjał, który mamy. Teraz jest kwestia, jak go zużyjemy. No przede wszystkim mogę umawiać się i rozmawiać z dużymi światowymi organizacjami i osobistościami, z którymi planowanie musi być dłuższe niż rok. Mogę podjąć programy, które nigdy nie mogłem zrealizować, które były w początku w oryginalnej koncepcji festiwalu, na przykład Festiwal Nowych Prac, czyli my chcieliśmy zamawiać nowe dzieła, które miałyby swoje prawa światowe na festiwalu, ale z natury swojej zamówienie to jest cykl większy niż rok, minimum 2 lata. Festiwal ma bezpieczną w tej chwili pozycję i może rosnąć w takim wymiarze, jak sobie to wyobrażałem, i jest dużym polskim festiwalem.
Jest szansa, że ten duży polski festiwal zacumuje na chwilę w Poznaniu w przyszłym roku w ramach Transatlantyk Łódź w podróży. Jan A.P. Kaczmarek jest po pierwszym spotkaniu z wiceprezydentem Jędrzejem Solarskim i jak wiemy od tego drugiego prawdopodobnie za rok będziemy mogli uczestniczyć w kinie kulinarnym, łóżkowym i mobilnym.
Coś się kończy, no ale coś też trwa. Teatr Muzyczny przygotowuje się do świętowania jubileuszu.
Tak, w tym sezonie teatrowi stuknie 60, którą uczci 2 koncertami w czerwcu w Auli UAM, ale wcześniej, już 26 września, premiera Ewity, kultowego musicalu Andrew Lloyd Webbera, którego bohaterką jest żona prezydenta Argentyny Juana Perona. Musical stał się podstawą scenariusza do filmu z Madonną i Antonio Banderasem w rolach głównych. Potem autor zmienił nieco muzykę do spektaklu i po raz pierwszy usłyszymy ją w Polsce właśnie na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu. Równolegle teatr pracuje nad premierą Seks Misji, ale efekty poznamy dopiero w przyszłym roku. Pierwszeństwo ma Ewita, o czym zapewniał mnie dyrektor Przemysław Kieliszewski.
Ten facet cieszy, zawdzięczamy mu, że dziś w armii do ubóstwie, a dobrze się śmieć. Jakaś aktorka, to już
ty. Myślę, że można porównać tę narrację do stylu Piazzoli. Mniejszy skład orkiestry, za to więcej instrumentów perkusyjnych, bardziej kolorowe to wszystko, dynamiczne. To będzie bardzo i ciekawe, i nowatorskie, i jakby rozwiązujące, czy odpowiadające na te ograniczenia, które mamy, niewielkiej sceny, braku zaplecza i tak dalej. I że to będzie spektakl, mamy nadzieję, porywający, z pięknym ruchem właśnie w choreografii Pauliny Andrzejewskiej. No i nad całością Sebastian Gonciarz czuwa jako reżyser, a muzycznie Piotr Deptuch. Mamy też wspaniałą obsadę, częściowo castingową, więc mamy tutaj wyselekcjonowane te główne postaci bardzo pieczołowicie i mam nadzieję, że no będzie wielka radość dla publiczności. I gramy aż 18 razy ten spektakl na przełomie września i później w październiku, więc duża szansa, żeby go zobaczyć, ale trzeba się spieszyć z zakupem biletów.
A dlaczego Ewita wyprzedziła Seks Misję?
Dlaczego wyprzedziła chronologicznie? Dlatego, że do Ewity mamy gotowy materiał, a do Seks Misji się przygotowujemy i to wymaga pieczołowitych i długotrwałych przygotowań po pierwsze, a poza tym my do Seks Misji musimy dłużej dojrzewać, dlatego że planujemy jej realizację poza teatrem, co się wiąże też z większą publicznością, ale przede wszystkim te kwestie artystyczne nam spędzają sens powiek i to jest jakby wielkie wyzwanie, żeby z tego kultowego tytułu filmowego zrobić też kultowy musical, więc potrzebujemy na to jeszcze trochę czasu.
Ale jest szansa, że jedną z piosenek już usłyszymy niedługo.
Bardzo chcemy, żeby Państwo usłyszeli jedną z piosenek 21 października podczas koncertu w Sali Ziemi, na który serdecznie zapraszam.
Wciąż trwają rozmowy o nowej siedzibie Teatru Muzycznego, która położyłaby kres trudnościom, o których wspominał dyrektor Kieliszewski. Zresztą problemy lokalowe ma także Scena Robocza w Poznaniu. Dostała już wypowiedzenie umowy najmu w baraku przy Grunwaldzkiej, ale gdzie się przeniesie, tego nie wiadomo. W tym roku w planach ma jeszcze 2 premiery, no i chcielibyśmy je gdzieś zobaczyć.
Na pewno nie przenosi się nigdzie Teatr Polski jak na razie, ale wielkie zmiany także od tego sezonu w Teatrze Polskim. Po 12 latach ze stanowiska odchodzi dyrektor Paweł Szkota. Tak, zastąpi go tandem Maciej Nowak jako dyrektor artystyczny i Marcin Kowalski, dyrektor naczelny. Obie kandydatury prezydentowi miasta zarekomendowała komisja konkursowa. Marcin Kowalski zapewniał mnie, że panom w ich pracy przyświecać będzie hasło wyryte na frontonie teatru: Naród sobie.
My chcemy go na nowo zinterpretować, na nowo odczytać te słowa. Także myślę, że ten pomysł Maćka ujął komisję jako teatru publicznego, który prowadzi dyskusje ze społecznością poznańską i nie tylko i pozwala uczestniczyć w tej dyskusji. Czyli to nie jest teatr taki artystowski, zamknięty tylko i wyłącznie od strony tej artystycznej, ale rzeczywiście taki, który pozwala na rozmowy z widzami.
No dobrze, to będzie w ten sposób wyglądało, że Maciej Nowak ma swoje pomysły, chce je realizować i przychodzi do pana, a pan trzyma kasę i pilnuje kasę, tak?
No taki układ zawsze niestety musi być. Do tej pory był rzeczywiście układ troszeczkę inny, bo jednak Paweł był dyrektorem naczelnym, ale to zawsze się odbywa na tych samych zasadach. No moim zadaniem głównym, jako już dyrektora takiego powiedzmy od kasy, bo jednak z wykształcenia jestem ekonomistą, dla mnie najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście zapewnić temu teatrowi stabilność finansową i organizacyjną tak, żeby artyści, również w tym Maciej, mogli swobodnie i spokojnie pracować i nie martwić się o takie rzeczy przyziemne jak pieniądze.
Te działania, które Was czekają, nazwałby Pan bardziej rewolucyjne czy ewolucyjne?
W tym przypadku to jednak będzie ewolucja. Poprzeczka jest wysoko postawiona, bo jednak 12 sezonów, za które był Paweł odpowiedzialny, wyniosło ten teatr na pewien poziom. Maciek też się zmienił, to nie jest ta sama osoba, która prowadziła Teatr Wybrzeże i która szukała rzeczywiście, myślę, że rzeczywiście kontrowersji.
I szła na spięcie, które to spięcie się skończyło tak, jak się skończyło, po prostu Maciej stracił tam to stanowisko.
Dokładnie tak. Maciek pod tym względem się zmienił, też po prostu powiedział, że już czegoś innego szuka w teatrze. Prawda jest taka, że rzeczywiście chce prowadzić teatr bardzo wyrazisty i charakterystyczny, ale to nie znaczy, że od razu kontrowersyjny. To nie chodzi o kontrowersje, chodzi raczej właśnie o poruszanie ważnych tematów, które wzbudzają jakieś emocje wśród widzów.
O konkretnych zmianach w Teatrze Polskim i o swoich planach dyrektorzy Marcin Kowalski i Maciej Nowak mają poinformować już za kilkanaście dni.
A tymczasem w Teatrze Nowym czekamy na kolejny spektakl zainspirowany reportażem. Po obwodzie głowy Włodzimierza Nowaka przyszła pora na Mokradełko Katarzyny Surmiak-Domańskiej w reżyserii nie byle kogo, bo Mikołaja Grabowskiego. Takie przynajmniej chodzą słuchy na mieście. Pewniakiem jest natomiast premiera spektaklu, który wygrał scenę debiutów, czyli Versus autorstwa Rodrigo Garcia w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego i musical na podstawie Cyberiady Stanisława Lema. Dodam jeszcze, że dyrektorem Teatru Nowego będzie w tym sezonie nadal Piotr Kruszczyński i przez trzy kolejne sezony również.
Czyli podobnie jak w Teatrze Wielkim, którym kierować będzie, ale przez pięć sezonów nadal Renata Borowska-Juszczyńska. Już za kilka minut w Przystanku Kultura rozmowa ze starą, nową panią dyrektor.
Przystanek Kultura.
Mocnym uderzeniem rozpoczęła ten sezon Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu. Dyrektor galerii Piotr Bernatowicz stworzył wystawę Strategię Buntu. To wyraz sprzeciwu wobec politycznej poprawności, która zdaniem kuratora zmienia nasz język i myślenie. Wystawa już wzbudza duże emocje. Zarzuca się jej, że prezentuje szowinistyczne i homofobiczne treści. Piotr Bernatowicz odpowiada, że jedynie zwraca uwagę na zanik w życiu publicznym takich wartości jak kultura, wolność słowa, wiara, prawda, honor, ojczyzna. Oprowadzi Państwa po niej jutro w Dzień Dobry, Dzień Wolny po godzinie 10. Strategię Buntu można oglądać do 11 października, a potem Arsenał opanuje fotografia. Zacznie się kolejne biennale fotografii, które na pewno będziemy uważnie śledzić.
Podobnie jak działania Centrum Kultury Zamek, już wiemy, że tegoroczną rezydentką zamku została Ania Nowak. W ramach projektu Miłość jako strategia rozwijania wiedzy i spędzania czasu zajmie się miłością od strony krytycznej jako zjawiskiem, które wymyślane jest ciągle na nowo, które nie wyklucza ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną, przekonania czy stopień sprawności fizycznej, wyjdzie poza stereotypowe postrzeganie miłości jako domeny romantyzmu i jako powinności. No, zapowiada się ciekawie.
Więcej niż ciekawie zapowiada się także proces, który zamkowi wytoczyła Małgorzata Musierowicz. Znanej pisarce nie spodobało się, że Centrum Kultury Zamek i Komuna Otwock z Warszawy wyprodukowali spektakl o nazwie Teren Badań i Jerzycjada. Nie dość, że już w nazwie wykorzystali określenie kojarzone z jej książkami, to jeszcze odważyli się wejść w polemikę ze światem przedstawionym w powieściach Musierowicz. Artyści mówią, to tylko inspiracja, a Małgorzata Musierowicz, że to naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich. Sprawa trafiła do sądu. Czekamy na pierwszą rozprawę i na pokaz całego spektaklu na żywo przed sądem, bo o to wnioskują pozwani.
No, będzie ciekawie. Czyli w pewnym sensie szykuje się nam w tym sezonie artystycznym kolejna walka o wolność słowa ze spektaklem teatralnym w tle. A niejedne emocje ostudzi i ukoi skołatane nerwy widok nadmorskiego krajobrazu na wystawie Malarze Normandii, która zacznie się w Centrum Kultury Zamek. Kolekcja przyjedzie do nas z francuskiego Caen i znajdą się na niej prace Delacroix, Courbeta, Renoira czy Moneta, jednym słowem crème de la crème francuskiej sztuki. O nadchodzącym sezonie kulturalnym w Poznaniu rozmawiałem z Martyną Nicińską. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A my teraz przenosimy się do Gniezna i Kalisza.
Przystanek Kultura.
A w Kaliszu jest Danuta Synkiewicz i jej goście.
To będzie pierwszy w pełni autorski sezon nowej dyrektor Kaliskiego Teatru Magdy Grudzińskiej. Tym bardziej jesteśmy ciekawi, jaki format przybierze tegoroczny repertuar. W planach premiery co 2 miesiące. Co na początek?
Zaczynamy w październiku. W połowie października pierwsza premiera. Lena Frankiewicz i tekst specjalnie napisany dla nas przez Mateusza Pakułę, świetnego dramatopisarza, nagradzanego, głośnego. Spektakl pod tytułem Miasto Pustych Pianin. Będzie to spektakl muzyczny, trochę w stylu fantasy, w pewien sposób odnoszący się do historii Kalisza, no już w samym tytule możemy się domyślać, że jest to nawiązanie do kaliskiej tradycji produkcji pianin, ale też strojenia pianin, fortepianów. Ale to nie będzie takie wprost odniesienie, to nie będzie spektakl historyczny. Będzie na pewno bardzo zabawnie, bardzo zaskakująco. Czekam też na to z dużym zaciekawieniem, bo naprawdę zapowiada się ciekawie. I w tym spektaklu też zobaczymy ponownie trójkę aktorów, która już dała się poznać kaliskiej publiczności w poprzednim sezonie, ale jako aktorzy gościnni, bo jest to trójka aktorów, którzy dołączyli do naszego zespołu, czyli Natasza Aleksandrowicz, którą widzieliśmy w Klęskach w Dziejach Miasta, jako Marco Polo, oraz dwójka debiutantów z Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną, ostatniej premiery poprzedniego sezonu, Maja Wachowska i Dawid Lipiński. Bardzo się cieszę z tego powodu, że udało nam się zespół powiększyć. To są aktorzy, których już sprawdziliśmy, zobaczyliśmy, że świetnie u nas się odnajdują i z naszym zespołem, już tym, który był, współdziałają dobrze. Także to jest pierwsza premiera. Kolejna premiera w grudniu na scenie kameralnej. Będzie to w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego Żołnierz Królowej Madagaskaru. Na razie więcej nie będę zdradzać, ale myślę, że to będzie bardzo zaskakujące podejście do tej, no trzeba przyznać, ramotki pewnej teatralnej, ale myślę, że będzie to taka ciekawa dyskusja z tradycją, z polską tradycją teatralną. Kolejna premiera, luty, duża scena, Wojtek Klem i Święta Joanna Szlachtuzów, Bertolda Brechta. Czyli sięgnięcie po klasykę, taką no klasykę nie taką dawną, ale jednak już klasykę, ale też klasykę mniej znaną, bo Święta Joanna Szlachtuzów to nie jest najbardziej znana sztuka Brechta, co też nas właśnie zaciekawiło. Myślę, że to jest właśnie czasem bardzo ważne, żeby sięgać nie do takich oczywistych wyborów, jeśli chodzi o klasykę. A na dodatek ten tekst dotykający problemów związanych z kryzysami ekonomicznymi, ale też z dobroczynnością z drugiej strony, bardzo jest dzisiaj aktualny i też w kontekście sytuacji europejskiej i kryzysu Grecji i tego, co się wokół tego działo i dzieje, to wszystko gdzieś tak naprawdę okazuje się, że Brecht jest wciąż aktualny, po prostu w zasadzie po prostu to, o czym on pisał, okazuje się, że jest nadal, możemy tym językiem rozmawiać.
Prócz premier także działania okołoteatralne, kontynuacja projektów Kalisz Laboratorium dla Przyszłości, a w grudniu warsztaty filmowe dla licealistów Kaliska Republika Wielokulturowa. Tyle z teatru, a teraz zapowiedź sezonu muzycznego. Dyrektor Kaliskiej Filharmonii Adam Klocek.
Znaczy myślę, że będziemy się starali utrzymać poziom, który w ostatnich latach sami myśmy zaproponowali. To jest taka poprzeczka, którą w obecnych czasach trudnych finansowo jest dobrze utrzymać i to jest myślę pewien sukces już, że nie jest gorzej niż było, bo wiadomo, że również jakby poziom artystyczny instytucji wiąże się z możliwościami finansowymi. Myślę, że będzie trochę ciekawych rzeczy. No, mam nadzieję, że wreszcie uda się nam pokazać wyremontowany fortepian nasz Kaliski, który cały czas jest w trakcie renowacji. To jest bardzo żmudny proces. Chcielibyśmy również wykonać operę komiczną Grossmana, która też jest w trakcie jeszcze doszlifowywania, ponieważ to jest rekonstrukcja z bardzo różnych materiałów nutowych istniejących w różnych archiwach. Chcielibyśmy to zrobić dobrze, żeby już nie trzeba było po nas tego poprawiać, tylko żeby to był w pewnym sensie taki materiał źródłowy z krytycznym opracowaniem. I mam nadzieję, że to się zdarzy na początku przyszłego roku. A poza tym myślę, że w Kaliszu będzie sporo ciekawych koncertów. koncertów, zarówno jeśli chodzi o gwiazdy z zagranicy, jak i cykl Filharmonia nie gryzie, który jak najbardziej też będziemy kontynuować. Rozpoczynamy dość mocnym akcentem, ponieważ będzie to muzyka flamenco w aranżacji symfonicznej. 2 października inaugurujemy nasz sezon, a 3 października zagramy podczas Festiwalu Muzyki Świętogórskiej w Gostyniu. Solistami będzie Carlos Piniana na gitarze i Miguel Angel Orenio na instrumentach perkusyjnych, wybitni hiszpańscy muzycy, także bardzo się cieszymy, że taką spektakularną inauguracją będziemy rozpoczynać sezon, a już w następnym tygodniu jeden z najlepszych flecistów, pierwszy flecista Izraelskiej Filharmonii, Eyal Einhabar, który już kiedyś gościł w Kaliszu, tym razem w roli dyrygenta, ale również solisty, z bardzo ciekawym programem, ponieważ będzie między innymi wykonywana 6. symfonia Antonina Dworzaka, bardzo rzadko grany utwór, również nieczęsto grywany koncert fletowy Karla Filipa Emanuela Bacha oraz suita w dawnym stylu Ernsta Blocha, także takie połączenie trochę muzyki żydowskiej, znaczy kompozytora pochodzenia żydowskiego, bo sama muzyka raczej nawiązuje do tradycji muzyki dawnej, no i romantyczna symfonia Dworzaka.
O nadchodzącym sezonie artystycznym w Kaliszu mówiła Danuta Sienkiewicz i jej goście, w tym szef Filharmonii Kaliskiej Adam Klocek, a teraz na chwilę zaglądamy do Gniezna. O nadchodzącym sezonie w Teatrze imienia Aleksandra Fredry opowie Łukasz Gajdzis, dyrektor artystyczny teatru.
Będą tutaj pracować artyści, którzy na pewno tu wcześniej nie byli, a są to topowe nazwiska. Pierwsza premiera tego sezonu, mianowicie Nasze Miasto w reżyserii Piotra Kruszczyńskiego, będzie takim przykładem, że ten teatr jakby wskoczy na jeszcze wyższy poziom. Nasze Miasto, o naszym mieście, o Gnieźnie, o pewnej paraleli amerykańskiego miasteczka początku XX wieku i Gniezna sprzed 30 lat, Gniezna dzisiaj i Gniezna przyszłości. A następny projekt, czyli znowu z lokalności do globalności, czyli już w tamtym roku mieliście Państwo okazję obejrzeć rezydencje artystyczne. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, amerykański reżyser z Nowego Jorku, Joe Handel, Żyd amerykańskiego pochodzenia, świetnie wykształcony na Uniwersytecie w Yale, który podejmie właśnie u nas temat osobowości, mianowicie co to znaczy być Żydem. I ten temat będziemy eksplorować. Zaciekawiło mnie w pewnym momencie, rozmawialiśmy z panią dyrektor, że historia Żydów w Gnieźnie trwała 500 lat i skończyła się jednego dnia wywózką do Piotrkowa Trybunalskiego. I dzisiaj jakby no, trochę trudno mówić w ogóle o tym, czy Żydzi są w Gnieźnie. Nie wiemy tego. Próbujemy teraz tak przemienić, by zaraz na początku roku zrobić projekt również międzynarodowy. Myślimy o palącym teraz temacie, w jakiś sposób publicystycznym, ale budzącym emocje, a mianowicie dystrybucji chrześcijan z Syrii i w ogóle pojawienia się imigrantów w Polsce. Bardzo bym chciał, żeby również nasz teatr zabrał głos w tej gorącej dyskusji.
To był Łukasz Gajdzis, dyrektor artystyczny Teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie, zastępca dyrektor naczelnej Joanny Nowak. Ten duet kieruje placówką od 2 sezonów. A u nas za chwilę kolejny gość, Renata Borowska-Juszczyńska, która pozostanie przez kolejnych 5 sezonów szefową Teatru Wielkiego w Poznaniu. Tymczasem porada Marka Grechuty.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni. Tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć mają on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni,
rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle rozum swój od serca, jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znam, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję, odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne więc kilka tych chwil, tych lat, które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne więc kilka tych chwil.
Przystanek Kultura.
Renata Borowska-Juszczyńska nominację na szefową Teatru Wielkiego w Poznaniu odebrała w lipcu 2012 roku. Kontrakt dotyczył 3 sezonów. Zaledwie kilka dni temu został przedłużony na 5 lat. Nową, starą panią dyrektor zapytałem, dlaczego nadal fascynuje ją opera.
To jest kwintesencja sztuk w ogóle, różnych. To jest świat, który może rozkwitać i pokazywać się w różnych wcieleniach. To połączenie muzyki z teatrem sprawia, że ona nie tylko może żyć cały czas, ale może się zmieniać. Ten sam tytuł może być taką, nie wiem, baśniową opowieścią, a może być przybrać formę zaangażowanego w życie społeczne teatru, takiego walczącego. To wszystko zależy od tego, jak artyści, którzy pracują nad daną premierą, stawiają akcenty, o co im chodzi. I każdy z tych artystów niesie ze sobą swój świat. Ten świat zostaje przetworzony, jakby ta koncepcja pierwsza, która się pojawia, musi być włożona w materię, którą my mamy tutaj i ograniczona muzyką, a jednocześnie przetworzona przez wszystkich artystów, którzy tutaj pracują. Dla mnie to jest bardzo interesujące, jak obserwuję, jak praca z różnego typu artystami, reżyserami, nie wiem, choreografami, scenografami wpływa na ludzi, którzy są tutaj w tym teatrze na stałe. Każdy nawzajem pozostawia w sobie jakiś ślad. Efektem tej pracy nie jest tylko spektakl, który oddajemy widzom. Ja też mam taką zasadę, że praca nad spektaklem nie kończy się w dniu premiery. Premiera jest takim momentem, w którym musimy się jakby przejrzeć w tym wszystkim, co zrobiliśmy, a potem jeszcze można to poprawiać, można udoskonalać, można sprawdzać, co działa i czy efekt, który realizatorzy chcieli uzyskać, jest odczytywany przez publiczność. To spektakl, który powstaje bez publiczności, w zderzeniu z publicznością może przybrać też nieoczekiwany wymiar.
Twój wybór to teatr reżyserski. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, czy nie. To są znane nazwiska, które realizują określone projekty. To różnie z tym bywa, prawda? No wiadomo, jednym się to podoba, a drugim nie. Czy to jest twój pomysł na teatr, żeby jednak zapraszać dosyć takie mocne reżyserskie osobowości i dawać im możliwość realizowania właśnie na przykład jakiegoś zgranego dzieła w nowej formie?
Faktycznie jakby przykładam bardzo dużą wagę do doboru reżyserów. Przede wszystkim ja nie chcę teatru operowego, takiego rutynowego, takiego przewidywalnego. Opera nie niesie ze sobą spektakli jakby autorskich. Opera ma swoje libretto, opera ma swoją partyturę, opera jest pewnym materiałem takim zamkniętym, na który trzeba nałożyć inscenizację. I tu pojawia się taka pułapka, że spektakl może być bardzo przewidywalny, taki narracyjny. Sama jako widz jakby szukam czegoś innego, szukam też wyobraźni reżysera, czegoś, co mnie w tej inscenizacji zainteresuje, zaskoczy. To może być oczywiście fantastyczna forma, można się tylko na tym skupić, można zrobić, nie wiem, Carmen, która będzie tak do bólu narracyjna, tylko że jeżeli się czyta nawet to libretto Carmen, no to mamy przestrzeń fabryczną i sama Carmen nie chodzi do pracy w stroju barwnej cyganki, tylko po prostu jest robotnicą z fabryki. My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych schematów. Cała sprawa polega na tym, żeby starać się szukać nowych dróg. Uważam, że to jest bardzo ważne dla opery w ogóle. Jeżeli opera ma być interesującym teatrem operowym, to musi szukać. Musi szukać tak, jak teatry dramatyczne szukają. My nie mamy prawa odpuszczać. My, a szczególnie będąc teatrem repertuarowym, gdzie mamy nie tylko szeroki wachlarz różnych tytułów, też powinniśmy mieć szeroki wachlarz różnej ekspresji artystycznej. Takich artystów jak Pippo Delbono czy Kirsten Dellholm. Ja mogę dodać jeszcze Mondzika, czy Koninę, czy Passiniego. To są artyści, którzy przez lata swojej pracy stworzyli swój taki estetyczny świat. Oni się kojarzą z bardzo określonym rodzajem teatru. Jeżeli ktoś nazywa Mondzika poetą świateł, autorem teatru wizualnego, to oczywiście ma rację. Jeżeli ja go zapraszam do opery, to uważam, że jest tym artystą, który potrafi pięknie namalować na scenie tę muzykę. To, przez co budujemy swój charakter i co nas ma wyróżniać, to jest to, że rzeczywiście szukamy na polu inscenizacyjnym. Nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, szkoła reżyserów operowych. Cała sprawa polega na tym, że takim reżyserom, którzy teraz są uważani za takich sztandarowych reżyserów operowych, nie wiem, Treliński, Warlikowski, Hermanis, ktoś kiedyś dał szansę. Ktoś kiedyś ich do tego hermetycznego środowiska operowego wprowadził. Ktoś musiał to zrobić świadomie, bo oni się w tym środowisku odnaleźli i fantastycznie jakby w nim funkcjonują. I teraz jakby należą do tego bardzo ścisłego grona tych bardzo takich pożądanych artystów. Ja uważam, że takich reżyserów jest bardzo dużo. Trzeba ich wyszukiwać i do świata operowego wprowadzać. To, że my oferujemy pracę takim uznanym artystom i wiemy, czego się mamy spodziewać, to jest jedna droga. Druga droga jest taka, że trzeba dawać szansę młodym artystom. Oczywiście też wybieramy ich bardzo świadomie, bo Krzysztof Cichański to nie jest osoba anonimowa i można się było spodziewać, że ten rodzaj jakby zaangażowania w ogóle w teatr, bo jego automaton czy taka naturalna muzykalność, to jest coś, co jakby predestynuje go do tego, że on raczej się w operze sprawdzi, a efekt okazał się jakby no jeszcze lepszy niż mogliśmy się spodziewać, bo jego Anioł dziwnych przypadków pokazał, że on to ma, ale ja podjęłam już potem ryzyko, żeby go wprowadzić na dużą scenę i dać mu pajace.
W tym sezonie też będzie realizacja Krzysztofa Cichańskiego, ale drobna.
Drobna, ale znacząca, bo to jest też taka odnoga teatru baletowego, którą też chcę rozwijać. Generalnie jest tak, i ja to wiem, ponieważ na ostatnim posiedzeniu Stowarzyszenia Opera Europa oficjalnie o tym rozmawiano, dyrektorzy bardzo dużych teatrów operowych uważają, że podstawowym problemem w operze teraz jest brak reżyserów, ale na pytanie, z kim chcą współpracować, wymieniają zazwyczaj 4-5 nazwisk, bo to jest za każdym razem Czerniakow, to jest za każdym razem Hermanis, to jest Warlikowski, to jest Pątny i to jest jeszcze kilku innych. To jest środowisko bardzo wąskie, gdzie no honoraria, którymi się operuje, są bardzo wysokie, a najczęściej zamawia się te spektakle u nich z wyprzedzeniem takim 5-letnim, tak? Czyli załóżmy, że teraz, jeżeli byśmy mieli odpowiednie pieniądze, to moglibyśmy się umówić na spektakl na przykład w roku 2020 albo 2021. Ale na pytanie, dlaczego nie chcą zaryzykować z innymi artystami, bo ryzyko jest za duże, tak? Bo nie chcą brać tego ryzyka na siebie. Natomiast ja uważam, że nie ma innej drogi, żeby z ryzyka w ogóle w instytucji, która jest instytucją artystyczną, nie zrobimy nic. Sztuka wiąże się z ryzykiem i to ryzyko my mamy ponosić. My musimy wpuszczać nowych artystów, musimy ich szukać, musimy ich jakby otaczać pewną opieką artystyczną, żeby oni przechodzili przez ten proces pracy w operze jak najefektywniej, żeby widz, który przychodzi na spektakl, nawet jeżeli to jest spektakl realizowany w ramach laboratorium, nie miał wrażenia, że jest to spektakl amatorski, tak? Jeżeli Anioł dziwnych przypadków, zrealizowany przez studentów i przez bardzo młodych tych artystów, którzy pierwszy raz robili operę, odniósł taki sukces i nadal jest cały czas w repertuarze, to stało się to dlatego, że rzeczywiście młodzież była otoczona opieką. Od strony wokalnej pracowała z nimi pani Iwona Hossa. Oni po prostu nie byli zostawieni sami. To jest bardzo ważne, żeby wystawiać tytuły, które nie są znane, bo bez tego opera po prostu nie będzie się rozwijać. W myśl tej samej zasady jakby uważam, że powinny powstawać nowe balety, ponieważ teatr ma wiele różnych przestrzeni, więc doszliśmy do wniosku, że chcemy zrobić małą formę, taką bardzo mobilną. Ja zachęcałam do zrobienia choreografii Tomka Kajdańskiego, czyli naszego szefa baletu, on się na to zgodził, ale powiedział, że on nie stworzy sam tego spektaklu, on potrzebuje muzy. Krzysztof Cicheński najpierw pojawił się w formie muzy, natomiast okazał się świetnym dramaturgiem. Ta grupa dwojga, która się zawiązała, potem doprosiła do współpracy Martę Naflewską, która skomponowała muzykę. I teraz no, jesteśmy właściwie przed premierą spektaklu do sklepów cynamonowych Brunona Schulza. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Muzyka jest taka ambientowa, elektroniczna, bardzo atmosferyczna.
Czy to jest propozycja w takim razie dla tej młodszej, mniej konserwatywnej publiczności? W tej książce programowej, którą przejrzałem, też zwracacie bardzo mocną uwagę na to, żeby młodą publiczność ściągnąć do opery, bo opera nie ma dobrej prasy wśród młodych ludzi, prawda? Jest uważana za nudną i konserwatywną.
Jeżeli ta publiczność operowa, taka klasyczna, jakby jest w określonym wieku, to dzieje się tak dlatego, że każdy artysta, każdy reżyser przychodzi ze swoją publicznością. Jeżeli ja zapraszam Pawła Pasniego, żeby wyreżyserował Halkę, robię to w pełni świadomie, bo ja chcę Moniuszką zarazić widza, który jest widzem Pawła Pasniego. Więc ten widz przychodzi za nim na Halkę i wiem, że zostaje, bo potem bardzo często ta młodzież nie tylko przychodziła na jeden spektakl, ale kupowała bilet zaraz na następny. Opera potrzebuje nowej publiczności. Bez tego po prostu, bez widzów my umrzemy, my nie możemy sobie na to pozwolić. Dlatego bardzo dużo projektów jest realizowanych, skierowanych na bardzo małe dzieci, takie nawet, nie wiem, czteroletnie. Mamy też w repertuarze opery typu Jasi Małgosia. Baśń jest percepcyjnie odpowiednia dla dziecka pięcioletniego, ale już jako opera jest to opera gdzieś dla dwunastolatka. Natomiast no jest, mamy też cały system jakby przygotowywania dziecka do takiego bycia słuchaczem i widzem. Jest czytanie bajek, są warsztaty. To jest bardzo ważne. Nowy widz jest bardzo ważny. Wcześniej, zanim zaczęłam pracę w operze, zajmowałam się organizacją festiwalu teatralnego. Pracowałam w Towarzystwie Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego. Ja wiem, że duża część tych osób młodych, z którymi współpracowałam, oni do tej pory do opery nie przychodzili. Oni przyszli na Pippo del Bono, przyszli na Kirsten Dellholm, przyszli na Mondzika, bo ich lubią, bo ich cenią. I teraz chcąc, nie chcąc, no, obejrzeli Kawalerię Rusticane, Carmen i kilka innych tytułów, więc i czują się tu dobrze, bo wracają, oni regularnie kupują bilety. To jest ta publiczność, o którą podnieśliśmy frekwencję. To jest jedyna droga, nie ma innej drogi.
Renata Borowska-Juszczyńska pokieruje Teatrem Wielkim w Poznaniu do 2020 roku. W tym sezonie czekają nas m.in. premiery takich oper jak Dydona i Eneasz, Jenufa i Borys Godunow, a uroczyste rozpoczęcie sezonu zaplanowano 3 października.
To będzie, co ma być, los wszędzie zdarzeń nić, nieznane to przędziwo. Sekrecik macham dla was, cierpliwym sprzyja czas, więc uzbrój się w cierpliwość. Wam, chłopcy i dziewuszki, powierzam sekret wróżki. Na wszystkie przeciwności potrzeba cierpliwości. Nie wszystko, wierzcie mi, jest gwiazdką, chociaż lśni. Nie wierzmy złudnym dziwom. Sekrecik macham dla was, na wszystko przyjdzie czas, więc uzbrój się w cierpliwość. Wam, chłopcy i dziewuszki, powierzam sekret wróżki. Na wszystkie przeciwności potrzeba cierpliwości.
Miasto w budowie. Miejsca, które warto poznać.
Święty Marcin powinien być dla Poznania tym, czym dla Warszawy krakowskie przedmieście i Nowy Świat. To musi być wizytówka miasta, która wciąga w głąb śródmieścia. Tak mówi Piotr Kostka, prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Intensywna dyskusja o tym, co zrobić z tym zaniedbanym fragmentem miasta, toczy się już od dobrych kilku lat. Dzisiaj w Mieście w Budowie z Jakubem Głazem, krytykiem architektury, poszukamy odpowiedzi na pytanie: Święty Marcin, co dalej? Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jednak zanim dotrzemy do głównej ulicy miasta, musimy przebić się przez niebywałe kuriozum architektoniczne w postaci nowej, ciągle niedokończonej kaponiery. Czy nie uważasz, że ta koncepcja architektoniczna kaponiery skutecznie jednak zaszkodzi Świętemu Marcinowi? Chodzi mi o to, że wpuści tam całą masę samochodów.
Zacznijmy od tego, że tam nie ma żadnej koncepcji architektonicznej, bo to jest tak naprawdę projekt tylko i wyłącznie drogowy, który został zaprojektowany na bazie projektu z lat 70. Tyle, że jeszcze ta kaponiera została powiększona. Nie wiadomo dlaczego. Tam ręki architekta, nawet jeżeli maczał w tym palce, to specjalnie nie widać. Dość powiedzieć, że już nawet nie znęcając się nad tym, co jest na powierzchni, co jest fatalne, bo tam nawet zapomniano o takiej drobnostce jak zieleń. To cała reszta tego ronda jest wielką betonową pustynią, która tak naprawdę nie wiedzieć, czemu będzie służyć, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że bez tego ronda, z takim wąskim skrzyżowaniem, dajemy sobie doskonale w mieście radę, nie doszło do żadnego paraliżu komunikacyjnego, zatoru. Kaponiera była elementem układu komunikacyjnego, który nigdy nie został zrealizowany tak naprawdę. I dlatego ona jest taka duża, ona miała wpuszczać ruch do Śródmieścia, bo w tym Śródmieściu ulicą Święty Marcin miały jechać szeroką ławą samochody. W Aleje Marcinkowskiego miały skręcać, które też miały być wielką trasą północ-południe. To nie zostało zrealizowane, więc kaponiera w tej skali nie ma najmniejszego sensu.
Obawiam się, że kaponiera właśnie w tej skali mocno zaszkodzi Świętemu Marcinowi. Miasto zdecydowało się ogłosić konkurs. Ja już nie wiem, który to konkurs na tę właśnie ulicę. Może się mylę, że to któryś.
Nie,
może
to jest pierwszy. To jest pierwszy konkurs. Chciałem podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. To nie jest tylko i wyłącznie konkurs na Świętego Marcina. Po raz pierwszy pojawiła się taka sytuacja, w której projektujemy całość. Święty Marcin, ulica 27 grudnia, ulica Ratajczaka, ulica Kantaka, Gwarną i fragment Alei Marcinkowskiego. To wszystko, co jeszcze w latach 60., kiedy projektowano gruntowną przebudowę Poznania w duchu modernistycznym, miało tworzyć swego rodzaju takie korso, po którym można byłoby się swobodnie przemieszczać, także przechodząc przez wyczyszczone oficyny dawnych kamienic.
Jak ten fragment miasta powinien według ciebie wyglądać? Rozumiem, że miasto tutaj też w tych konkursowych zasadach zawarło pewne oczekiwania.
Oczekiwania są, ale to nie są oczekiwania obwarowane jakimiś ścisłymi tutaj bardzo warunkami. Raczej chodzi o to, żeby zobaczyć to, czego nie jesteśmy w stanie my jako miasto, my jako architekci, czy osoby zajmujące się tymi rzeczami w Poznaniu, sobie wyobrazić. Po to robi się konkurs, żeby uzyskać projekt, którego samemu się nie jest w stanie zrobić, bo być może nie ma dystansu, albo nie ma na to pomysłu, więc jako, że jestem jurorem tego konkursu, jednym z jurorów, sam jestem ciekaw, co w wyniku tego konkursu powstanie.
No ale jakie założenia powinny być?
Założenia są, żeby stworzyć przyjazną przestrzeń, która zarówno będzie służyć tym, którzy tam mieszkają, których nie chciałoby miasto stamtąd w żaden sposób rugować, ale także tym wszystkim, którzy tam przyjeżdżają jako do przestrzeni tej, która decyduje o kształcie miasta, tej wizytówki miasta.
Ale podobno z ankiet wynika, że zamiast deptaku mają się tam pojawić miejsca parkingowe, bo takie są wymagania osób, które tam mają sklepy i mieszkania.
A, no bo to zależy z których ankiet. Były badane dwie grupy. Mieszkańcy, zarówno okoliczni, jak i ci, którzy pojawiają się w tej przestrzeni na co dzień, ale też właściciele nieruchomości, tudzież najemcy, ale głównie właściciele nieruchomości. I tutaj rozdźwięk oczekiwań jednej i drugiej grupy jest bardzo duży. Bo ci, którzy korzystają z centrum, chcieliby nie tyle zupełnego wyregulowania ruchu samochodowego, ale jednak przywrócenia pewnej równowagi, gdzie pieszy jednak nie jest intruzem, gdzie rowerzysta może poruszać się swobodnie i tak dalej, i tak dalej. A właściciele nieruchomości ciągle mają w głowach dość przestarzały, moim zdaniem, model funkcjonowania miasta, w którym miasto żyje tylko wtedy i wyłącznie wtedy, jeżeli można pod dany sklep dojechać samochodem. Ale co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim? W tej drugiej ankiecie dla właścicieli czy też przedsiębiorców padło pytanie, jaką inną lokalizację dla swojego biznesu wybraliby, jeżeli wynieśliby się ze Świętego Marcina, jaką chcieliby wybrać. No i bardzo wysoko notowana była tutaj ulica Półwiejska. nie zauważyli ci, którzy wskazywali ulicę Półwiejską.
Że to jest deptak.
Że to jest deptak.
I wcale tam nie można dojechać.
Podnosili też na spotkaniu argumenty, na przykład, że na Dąbrowskiego chcą wyrugować samochody, to się skończy źle, będzie martwota i tak dalej. Ale sami nie zauważyli tego, że na Świętym Marcinie w jedną stronę są dwa pasy, w drugą stronę są dwa pasy, są miejsca parkingowe i jakoś nikt tam nie przyjeżdża.
A według ciebie procentowo, nie wiem, czy można dokonać takiego rozróżnienia, procentowo jak to powinno wyglądać na Świętym Marcinie, ta funkcja handlowo-usługowa, a powiedzmy taka kulturotwórcza i wypoczynkowa?
Ja sam nie wiem. Z ankiet wyszła jedna dość smutna rzecz. Zarówno mieszkańcy okoliczni, jak i właściciele stwierdzili, że oni nie widzą tych ulic jako ulice handlowe. Po prostu handel utożsamiamy już w tej chwili wszyscy z galeriami handlowymi, tak więc większość wskazywała czy też na gastronomię, czy na rozrywkę, czy na kulturę. Oczywiście pytanie, jaką kulturę? Jaką gastronomię? To są bardzo ważne pytania. I na te pytania konkurs nie odpowiada, bo konkurs dotyczy tak naprawdę przestrzeni pomiędzy budynkami. Ponieważ ja do takiej tezy też się przychylam, trzeba Święty Marcin najpierw jednak podnieść na wyższy poziom urbanistyczny, żeby dookoła zaczęło się coś dziać.
Co to znaczy podnieść na wyższy poziom?
Tę przestrzeń pomiędzy budynkami, czyli chodniki, jezdnie, małą architekturę, zaaranżować w taki sposób, żeby sprawić, żeby ludzie chcieli jednak w tej ładnej, ciekawej przestrzeni przebywać. Przypominam, że z Półwiejską było podobnie. Tam oczywiście był atraktor w postaci starego browaru, ale kiedy stary browar powstał, miasto zaraz chwilę później wyremontowało całą Półwiejską, żeby nie była to wylana z asfaltu, połatana ścieżka, bo tak to mniej więcej wtedy wyglądało, tylko żeby to była przyzwoita przestrzeń publiczna i ona taka była. Oczywiście ona bywa zaniedbana, bo jej się nie myje tak często, jak powinno się ją myć, ale jest równy bruk, jest przyzwoite oświetlenie.
To kiedy można nadsyłać pomysły i projekty architektoniczne na zmiany na Świętym Marcinie?
Do końca października.
A potem ciężka praca z wyborem?
Tak, ale tutaj zostanie zastosowana znowu po raz drugi w Poznaniu, moim zdaniem, bardzo ciekawa metoda. Mianowicie, zanim jury podejmie ostateczną decyzję, odbędzie się rodzaj debaty, dyskusji publicznej nad finalistami konkursu wybranymi przez jury. Czyli jeszcze zanim finalnie podejmiemy decyzję, mieszkańcy, czy też architekci, specjaliści będą mogli wypowiedzieć się na temat grupy tych finalistów. Oczywiście potem decyzja jury będzie autonomiczna, ale mimo wszystko dobrze będzie poznać ten głos, pewne zastrzeżenia, czy też ewentualnie pochwały pod adresem tych prac przed, a nie jak to zazwyczaj bywa podczas dyskusji pokonkursowej.
W Mieście w Budowie dzisiaj zajmowaliśmy się ulicą Święty Marcin w Poznaniu. Naszym gościem był Jakub Głaz, krytyk architektury, ale także członek jury konkursowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura.
Program realizował Krzysztof Jankowski, a do jutra żegna się Maciej Kucharski. Dzisiaj mówiliśmy głównie o planach i zamierzeniach, a te, jak wiadomo, często się zmieniają. Tak więc na koniec spotkania Doris Day i Que sera, sera.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.